Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witamy. Czas na półgodzinny program, w którym dziś zarówno o nowościach, jak i o darmowych programach. Na początek o szansie dla chorych na Parkinsona.
Nie możemy zapewnić, że chory będzie bez objawów chory Parkinsona, ale możemy zapewnić, że na pewno będzie duża poprawa po tej terapii. Ci chorzy są w stanie wrócić do pracy.
Drugi szpital w Poznaniu przy leczeniu tej choroby zastosował elektrody.
Kilka, czasem kilkanaście leków codziennie, jak się w tym połapać, na konsultacje farmaceutyczne zaprasza POSUM.
Często lekarz podczas wizyty nie ma tyle czasu, żeby wytłumaczyć szczegółowe używanie, na przykład jak podawać insulinę, a tam może taką wiedzę uzupełnić sobie, więc ta współpraca między farmaceutą i lekarzem również tutaj występuje.
Przychodnia rozszerza program bezpłatnych porad dla poznaniaków.
W drugiej części programu o badaniach poznańscy naukowcy pod lupę biorą guz nadnercza.
Powoduje osteoporozę, zaburzenia kardiologiczne, zaburzenia elektrolitowe, metaboliczne. Wszystkie te elementy są niezwykle niekorzystne z punktu widzenia naszego pacjenta.
Badania potrwają 5 lat, a celem jest opracowanie biomarkera, który będzie wskazywał, czy istnieje takie ryzyko.
A na koniec o badaniach zdrowia poznaniaków pod kątem neurologicznym.
W zależności od potrzeb są to konsultacje ze specjalistą, psychiatrą, neurologiem, psychologiem, fizjoterapeutą czy neurologopedą.
Poznańska Fundacja prowadzi 2 projekty bezpłatne dla mieszkańców mających orzeczenie o niepełnosprawności. Pod koniec magazynu szczegóły.
Zaczynamy. Na początek o nowoczesnym leczeniu chorych na Parkinsona mają szansę nawet wrócić do pracy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Chory poprawę widzi już na sali operacyjnej. Lekarze ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu 2 pacjentom z chorobą Parkinsona wszczepili do mózgu elektrody połączone ze specjalnym stymulatorem. Zmniejszają drżenie rąk, ogólną sztywność i dolegliwości bólowe.
Z zastosowaniem głębokiej stymulacji mózgu żyje ponad 130 tysięcy pacjentów na całym świecie. Szpital imienia Strusia raz w miesiącu chce przeprowadzać takie zabiegi. W Polsce co roku około 8 tysięcy pacjentów słyszę diagnozę, że ma chorobę Parkinsona.
Na zdrowie.
Pan Maciej z województwa kujawsko-pomorskiego miał niespełna 30 lat, kiedy lekarze zdiagnozowali u niego chorobę Parkinsona.
Pierwsza diagnoza taka orientacyjna to było, że to może być choroba Wilsona.
Mówi mama pana Macieja.
A potem, jak wszystkie badania nie potwierdzały tej diagnozy, no to utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że to jednak jest choroba Parkinsona w wczesnym początku.
Dla mężczyzny wszczepienie do mózgu elektrod połączonych ze specjalnym stymulatorem było jedyną nadzieją na poprawę jakości życia. Pacjent poprawę odczuł już na sali operacyjnej. Drżenie rąk wyraźnie się zmniejszyło.
Można powiedzieć, że 100%. Nie? Najbardziej obciążające było to takie podwijanie się nogi. Miałem problemy z chodzeniem i tak dalej. No teraz to już tam wiadomo. Na dobrej drodze.
Powiem szczerze, że jak Macieja wywieziono z sali operacyjnej i dotknęłam jego ramienia, takiego miękkiego, nie macie Państwo pojęcia, co to jest za ulga. Bo wcześniej to było tak, jakbym dotykała jakiejś kłody drewna.
Każdy taki zabieg poprzedza żmudna kwalifikacja, bo nie wszyscy pacjenci mogą skorzystać z takiego leczenia.
Joachim Dziwak, ja jestem lekarzem z oddziału neurologii tutejszego szpitala. Jest to młody chory, 31-letni, z województwa kujawsko-pomorskiego. Pacjent z bardzo wczesnym początkiem choroby Parkinsona, niemniej po szerokiej diagnostyce nie mieliśmy wątpliwości, że pacjent jest dobrym kandydatem do tego zabiegu. Była dosyć długa i żmudna kwalifikacja do zabiegu, odpowiednie przygotowanie też pacjenta, odstawienie leku, próba, jak pacjent funkcjonuje bez działania leku, jak z działaniem leku. Z reguły jest to kilka miesięcy, żeby musimy przede wszystkim najpierw wyłapać tych pacjentów, u których, tak jak wspomniałem, to leczenie objawowe, farmakologiczne już nie przynosi pożądanych efektów, kiedy już mamy do czynienia z tak zwaną zaawansowaną chorobą Parkinsona. U młodych pacjentów zabieg głębokiej stymulacji mózgu jest takim leczeniem z wyboru i pacjent spełnił wszystkie wymagania, które są i przez fundusz wymagane, i w zaleceniach towarzystw naukowych i współpracy z oddziałem neurologicznym mogliśmy takie leczenie pacjentowi zaoferować.
Nazywam się Bartosz Sokół, jestem doktorem habilitowanym neurochirurgii, jestem kierownikiem oddziału neurochirurgii tutejszego szpitala. Te elektrody też muszą przejść przez wiele warstw mózgu. Najbardziej się boimy krwawienia. Czyli trzeba tak zaplanować tą trajektorię, żeby nie uderzyć żadnego naczynia, które mogłoby wywołać krwawienie. To planowanie to jest długi proces, to się kilka podejść, żeby to poplanować, popatrzeć. To nie jest jedno podejście, bo to zawsze coś tam jeszcze się coś zauważy.
Głowa pacjenta podczas zabiegu jest unieruchomiona w specjalnej ramie. Chory podczas umieszczania elektrod jest przytomny.
To jest bardzo ważna rola anestezjologa, który troszeczkę wyseduje tego chorego, że momenty, w których nie musimy mieć chorego w pełni świadomego, trochę przyśpi, trochę odpocznie. Czyli na to, co na wykonywanie trepanacji czaszki, to co widzicie, to wiercenie, no to jest takie buczenie, które jest dyskomfortem dla chorego, to chory trochę śpi, to tak nie męczy tych chorych. Jest chory wybudzony, jak już wiemy, że elektrody są wprowadzone, że zaczynam to monitorowanie moje prowadzić, no to chory wtedy się budzi. No i wtedy wprowadzamy te elektrody. Elektrody wprowadzamy 3 na odpowiednią głębokość.
Taki zabieg trwa 5 godzin.
Oczywiście to jest problem, że chory jest coraz bardziej zmęczony. My się przed zabiegiem umawiamy z chorym, jeżeli jest taka konieczność, że robimy 2 strony naraz, bo to jest dla chorego najlepsze. Ale może się okazać, że chory nie ma siły. Czyli wtedy musimy się zatrzymać. A wtedy ta elektroda jest za drugim razem, czyli drugie przyjęcie i druga elektroda z drugiej strony jest zakładana. Już jak chory jest wypoczęty, bezpieczniejszy. W większości przypadków udaje się te 2 elektrody naraz założyć, bo chorzy są bardzo zdeterminowani. Nam się wydaje, że to jest taki wysiłek chorego, który jest niewyobrażalny. Ja na pewno bym takiej operacji nie chciał mieć. Ale trzeba położyć sobie kontekst, jak ci ludzie cierpią. I ci ludzie bardzo cierpią przez tę chorobę Parkinsona. I ta korzyść, ta nadzieja, która wynika z tej terapii dla chorych, sprawia, że oni podejmują tak heroiczny wysiłek, no bo to jest bardzo duże obciążenie, ale ci chorzy są bardzo dzielni.
Biorąc pod uwagę też, na ile udało się zredukować leki objawowe u pacjenta, no to ten efekt jest bardzo dobry. Oczywiście to nie jest leczenie, które eliminuje wszystkie objawy. My je łagodzimy, umożliwiając tym chorym lepsze funkcjonowanie. Nie takie, jakby tej choroby nie było. No to też wymaga oczywiście dalszej kontroli, dalszej modyfikacji. Musimy też mieć na uwadze, że na chwilę obecną ten stymulator nie jest włączony. Na razie ten efekt, który jest u pacjenta, wynika z samej implantacji elektrod do danego miejsca. My musimy kilka tygodni poczekać, żeby to się wszystko zagoiło i myślę, że na początku lutego pacjenta przyjmiemy na oddział i będziemy już programować ten stymulator, żeby już tego pacjenta wspomagał na dłuższy czas.
Akcja profilaktyka.
Największa miejska przychodnia w Poznaniu POSUM kontynuuje program darmowych konsultacji farmaceutycznych. Początkowo dotyczył on tylko nowo przepisywanych leków.
Teraz można zgłosić się z całym spisem leków, a że Polacy zażywają bardzo dużo medykamentów, warto poradzić się specjalistę.
Za dużo mam schorzeń, za dużo leków biorę. Panowie doktorzy, każdy pisze, a i nawet w szpitalu jak byłam, to wszystko na jedną łyżkę. I wszystko razem łykać.
Przykład tej poznanianki pokazuje, że konsultacje farmaceutyczne są bardzo potrzebne.
Trochę już mam swoje lata. Dosyć długo choruję, bo od 28 roku życia, a mam 75. Wiem, jak to się nieraz słyszy, że są interakcje. No więc co to mi to będzie dało, jak ja będę, jak się mówi, wszystko brała i to jedno drugiemu będzie przeczyło.
Dlatego Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych po sukcesie ubiegłorocznego programu Nowy Lek postanowił kontynuować konsultacje farmaceutyczne w swoim ośrodku, opowiada rzecznik POSUM-u Hubert Jerzewski.
Projekt konsultacji farmaceutycznej we współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Aptekarską, ale także Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. No, dzięki tej współpracy otworzyliśmy pierwszy tak naprawdę w Polsce gabinet konsultacji farmaceutycznych. Na początku tutaj działaliśmy w zakresie nowego leku, tak? Czyli pacjent, który miał nowy lek, który wcześniej był przez niego nieznany, mógł się udać do takiego farmaceuty, który, że tak powiem, opowie mu, w jaki sposób z tego leku powinien korzystać, jakie są skutki uboczne, no i jak prawidłowo tak dawkować ten lek. Natomiast po takiej analizie, tak, i też słowach naszych pacjentów, te konsultacje chcemy troszkę rozszerzyć, tak, ponieważ konsultacje farmaceutyczne to nie tylko nowy lek, ale także na przykład ułożenie harmonogramu zawierania tych leków, czy wykluczenie substancji czynnych, tak, które powtarzają się w kilku lekach. Więc no jakby ten szereg konsultacji jest bardzo duży. Pacjenci na początku nie do końca wiedzieli, z czym się te konsultacje farmaceutyczne wiążą, no ale po kilku takich pierwszych pacjentach zauważyliśmy ten wzrost, tak, liczby zainteresowanych pacjentów. Dlatego w 2025 roku chcemy kontynuować ten program. Od stycznia ruszyły zapisy na kolejne terminy. konsultacje farmaceutyczne, to trzeba powtórzyć, że jest to przedłużenie też wizyty, tak, lekarskiej. To nie jest jakby zamiennik, tylko jest to coś uzupełniającego, tak, wiedzę pacjenta, więc często lekarz podczas wizyty nie ma tyle czasu, żeby wytłumaczyć szczegółowe używanie, na przykład jak podawać insulinę, a tam może taką wiedzę uzupełnić sobie, więc ta współpraca między farmaceutą i lekarzem również tutaj występuje.
To jest bardzo trudne.
Przyznaje profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dr Agnieszka Neumann-Podczaska, adiunkt w Katedrze Geriatrii i Gerontologii.
Lekarz rodzinny w gabinecie ma często mało czasu. Kiedy widzi pacjenta z 10-15 lekami, jest to problem, żeby w ogóle poruszać się w tym ogromie preparatów.
Ze swojej praktyki często spotykała pani się z takimi przypadkami, że pacjent miał przepisane leki, które wzajemnie się wykluczały.
Tak, bardzo często. My mamy bardzo często przypadki pacjentów, którzy dokładają bez konsultacji z lekarzem samodzielnie suplementy diety. Te suplementy, które mogą być bardzo niebezpieczne. To są bardzo często silnie działające substancje w dużych dawkach. To są też leki zarejestrowane bez recepty, które pacjent dokłada do leczenia. To najczęstszy przypadek, jaki widzimy, to jest dołączenie sobie samodzielne leków przeciwbólowych u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym. Pogarsza się kontrola ciśnienia, robią się zwyżki ciśnienia tętniczego. Pacjent trafia do gabinetu lekarskiego z prośbą o przepisanie kolejnych leków na jakoby pogarszające się nadciśnienie, a tymczasem mamy wyraźny efekt polekowy. My to nazywamy kaskadą zapisywania, takich błędnych kół i kaskad zapisywania w terapii osób starszych jest bardzo dużo i to jakby stoi jako ten pierwszy element do korekty, który my widzimy jako szansę na poprawę, tak naprawdę poprawę sprawności tych osób, bo proszę pamiętać, że niepożądane efekty polekowe bardzo często i w szybkim tempie prowadzą do pogorszenia sprawności funkcjonalnej.
No tak, szybko to nie umiem, a nigdy się nie skoncentruję na ty. Czyli biorę tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12 leków.
I to są leki na różne schorzenia?
Tak, tak.
Tarczyca?
Ja mam potworne nadciśnienie tętnicze, właśnie, które choruję od 28 roku życia. Później mam niedokrwienie. Wyszło mi tam. Osteoporozę mam. Później mam problem z tym, z insulinoopornością, ale to najprawdopodobniej polekowe jest. I ten, i troszeczkę tam niewiele jest tych zmian zwyrodnieniowych. I astmę mam. I jeszcze jest problem z żołądkiem, z wątrobą, nie?
Te problemy z żołądkiem, z wątrobą to mogą być związane z tym, że tak dużo lekarstw pani
tak.
musi
przyjmować.
Konsultacje odbywają się dwa razy w miesiącu, jest to co drugi czwartek, więc można w tych terminach się zarejestrować. Oczywiście myślimy nad zwiększeniem zakresu czasowego tych konsultacji, natomiast na razie zostawiamy te dwa miesiące, także można się zapisywać telefonicznie albo u nas w ośrodku.
Konsultacji farmaceutycznych udzielają farmaceuci z Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej i z Uniwersytetu Medycznego. Te konsultacje w tym roku będą prowadzone w co drugi czwartek, dwa razy w miesiącu. W naszym magazynie teraz piosenka, po niej wracamy do tematów medycznych.
O, jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym, wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz,
kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce, niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam.
Magazyn na zdrowie.
Wysoki poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, może być niebezpieczny dla człowieka. Za ten wzrost często odpowiadają guzy nadnercza. Lekarze diagnozują ich coraz więcej.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu rozpoczyna 5-letnie badania, które mają opracować złoty standard diagnostyki niebezpiecznych dla pacjentów guzów nadnercza. Lekarze mają nadzieję na opracowanie biomarkera, który oznaczany we krwi będzie wskazywał, kiedy w organizmie pojawiają się niebezpieczne guzy odpowiadające za nadmierną produkcję kortyzolu. O badaniach wartych 18 milionów złotych rozmawiam z krajowym konsultantem w dziedzinie endokrynologii, profesorem Markiem z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Magazyn na zdrowie.
Te badania naukowe mają niezwykle ważny wymiar zarówno społeczny, epidemiologiczny, dobro dla pacjenta, ale także pośrednio dobro dla Funduszu Zdrowia. Dlaczego? Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce mamy bardzo dużą ilość wykrywanych guzów nadnerczych, które są wykrywane przypadkowo w trakcie różnego rodzaju badań obrazowych. I ci pacjenci muszą być dalej diagnozowani. Spośród tych pacjentów niektórzy mają taką, nazwijmy to, subkliniczną hyperkortyzolemię, czyli mają nadmiar biochemiczny kortyzolu, ale jeszcze nie mają wyindukowanej choroby. Problemem jest to, że kiedy ta choroba przekształci się w jawnie kliniczną, jest to choroba śmiertelna, jeśli nie jest leczona. W związku z tym my chcemy wybrać tę grupę pacjentów, która będzie wymagała baczniejszej opieki z naszej strony, a z drugiej strony, żeby nie eskalować badań u pacjentów, którzy tego nie wymagają. Ponieważ w tej chwili, na przykład na oddziale endokrynologicznym u mnie, blisko połowa pacjentów to są pacjenci z przypadkowo wykrytymi guzami nadnercza. Stąd nasza dbałość o to, aby w którymś momencie powiedzieć, który pacjent musi być leczony, który może być obserwowany, a który w ogóle nie powinien być dalej diagnozowany. A więc to będzie korzyść przede wszystkim dla pacjenta, korzyść dla systemu. No i dzięki temu, że właśnie ta współpraca tak dobrze nam się ułożyła, mamy nadzieję na stworzenie jednego, o ile nie największego badania na świecie, ponieważ tym badaniem zajmowała się przez krótki okres czasu badaczka ze Stanów Zjednoczonych. Ona opublikowała 18 pacjentów. Nasze plany są zdecydowanie większe. W tej chwili wiem, że we Francji są plany rozpoczęcia tego typu badania, ponieważ rozmawiałem z prezydentem Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, ale jeszcze nie jest ono rozpoczęte. Natomiast nasze badanie będzie stanowczo najbardziej rozszerzonym badaniem.
Ponad pół tysiąca pacjentów.
Tak jest. A ponadto chcemy zaprosić do współpracy 5 ośrodków w Polsce z różnych regionów Polski, tych, które po pierwsze zajmują się tym problemem, a po drugie te ośrodki, które będą rozrzucone w różnych miejscach naszego kraju, abyśmy mieli populacyjny wgląd na to, jak to wygląda.
Rozumiem, że to pomoże rekrutować pacjentów po prostu do programu.
Absolutnie tak. My musimy wyposażyć w niezbędne materiały, ale także niezbędne narzędzia diagnostyczne wszystkie te ośrodki. Chcemy, aby w każdym z tych ośrodków był idealnie ten sam model postępowania z tym pacjentem.
Rozumiem, że w efekcie może powstać pewien złoty standard stawienia diagnozy?
Dokładnie o to nam chodzi, żebyśmy stworzyli pewien standard, który będzie wymagany i który pozwoli nam na samym wstępnym etapie wyselekcjonować naszych pacjentów.
Czy można powiedzieć, skąd takie kusy się biorą?
No tego tak naprawdę nie wiemy. Ja tylko powiem może z doświadczenia mojego wieloletniego jako lekarza. Kiedy byłem młodym lekarzem, jeżeli pojawiał się jeden pacjent z guzem nadnercza, to robiliśmy wielkie halo, guz nadnercza, musimy coś z tym robić. Dzisiaj mamy doskonałe narzędzia diagnostyczne, w związku z powyższym wykrywamy tych guzów bardzo dużo. Oczywiście mamy pewne cechy kliniczne, pewne cechy obrazowe, które pozwalają nam wstępnie selekcjonować, ale ciągle nie mamy tego biochemicznego markera idealnego, który nam odpowie: tak, jesteś zdrowy, możesz wracać do domu. Nie, musimy ciebie obserwować, a być może, teraz już troszeczkę wybiegnę do przodu, chcielibyśmy to badanie nie tylko na tym etapie zakończyć, ale zrobić jeszcze jedno ramię, w którym zaczniemy poszczególnych pacjentów leczyć na wstępnym etapie. Jakie to przynosi korzyści, bo okazuje się, że nawet ta subkliniczna hiperkortyzolemia powoduje osteoporozę, zaburzenia kardiologiczne, zaburzenia elektrolitowe, metaboliczne. Wszystkie te elementy są niezwykle niekorzystne z punktu widzenia naszego pacjenta.
Rozumiem, że najlepsze, żeby to badanie było jak najmniej inwazyjne dla pacjenta.
Dokładnie.
Tak?
Cały ten proces, który chcemy przeprowadzić, ma polegać na tym, żeby nie eskalować tam, gdzie nie jest potrzebne, a leczyć i diagnozować tych, którzy niestety narażają się na ryzyko śmierci w niektórych przypadkach.
To może być pewien biomarker?
Dokładnie, na to liczymy. Oczywiście te badania są w centrum uwagi wielu endokrynologów na świecie i wszyscy się nad tym pochylamy, ale ciągle mamy nadzieję, że dzięki temu, że będziemy mieli dużą grupę, osiągniemy zdecydowanie więcej informacji.
5 lat na realizację programu to jest dużo, czy to jest mało?
To jest mało, bo my musimy mieć długoterminową obserwację. Ponadto nie będziemy wiedzieć, którzy z tych pacjentów nie będą progresowali. Będziemy musieli ich również jakby inaczej traktować. Także myślę, że to jest okres taki, który pozwoli nam na wyciągnięcie wniosków. Mam nadzieję, że już kiedy mnie nawet tutaj nie będzie, będą moi następcy, którzy będą kontynuować ten program, który rzeczywiście pozwoli nam na stworzenie algorytmu postępowania w tej nietypowej grupie chorych.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Na koniec bezpłatne dla poznaniaków programy zdrowotne, które w tym roku realizuje Fundacja Orchidea. To 2 programy, jeden zupełnie nowy, dotyczący mieszkańców mających orzeczenie o niepełnosprawności.
O szczegółach rozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, prezesem Fundacji Orchidea, Aleksandrą Orchowską.
Dostaliśmy dofinansowanie z miasta Poznania na 2 nasze projekty. Jeden z nich to jest poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób z niepełnosprawnościami. I to jest projekt, który jest kierowany właśnie do mieszkanek i mieszkańców Poznania z orzeczoną niepełnosprawnością. W ramach projektu oferujemy bezpłatne konsultacje specjalistyczne. To w zależności od potrzeb są to konsultacje ze specjalistą psychiatrą, neurologiem, psychologiem, fizjoterapeutą czy neurologopedą. To już w zależności od tego, czego po prostu dana osoba potrzebuje.
Czy już się rozpoczął nabór? Na ile spotkań można potem liczyć?
Mamy określoną pulę konsultacji. Tych konsultacji mamy możliwość zrobić 360, więc to jest dość duża liczba godzin. Mamy określoną minimalną liczbę osób, które z tego skorzystają. Ta minimalna liczba osób to jest 60 osób. nie prowadzimy jakiejś rekrutacji do tego, to jest tak naprawdę wystarczy być mieszkanką, mieszkańcem, wystarczy mieć to orzeczenie, no i potrzebę skorzystania z takiej konsultacji, więc tak naprawdę na ten moment te osoby, które się zgłaszają, to one automatycznie korzystają z tych nieodpłatnych konsultacji. Także zapraszamy, nadal ta pula jest, to jest dopiero początek, jesteśmy po pierwszych kilku, może kilkunastu konsultacjach, więc jak najbardziej z tego można korzystać. Zachęcamy do tego, żeby nie czekać, żeby to było, nie wiem, koniec roku, czy nawet druga połowa roku. No idziemy, tak jak mówię, w zależności od potrzeb, więc może zaistnieć taka sytuacja, że na przykład w okolicach lipca ta pula już będzie na wyczerpaniu. Natomiast my informujemy o tym. Na ten moment zachęcamy wszystkich, żeby przychodzili, żeby korzystali z tej możliwości wsparcia. No jeśli pula będzie już na wyczerpaniu, na pewno taki komunikat z naszej strony się też pojawi, że no zostały ostatnie możliwości, ostatnie konsultacje. I to jest jeden z tych projektów, gdzie nie ma tutaj ograniczenia wiekowego. Tak naprawdę wystarczy być właśnie mieszkańcem i wystarczy mieć orzeczenie o niepełnosprawności. To są właściwie takie dwa kryteria narzucone przez regulamin jakby projektowy. I drugi z projektów, właściwie to nie rozpoczynamy, tylko ja mówię, że kontynuujemy, ponieważ to jest projekt Prozdrowotny Klub Seniora, znany już przynajmniej części seniorek, seniorów z miasta Poznania. No i właśnie skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, będących mieszkankami, mieszkańcami miasta Poznania, odprowadzającymi podatki, bo tego chyba nie powiedziałam, ale w mieście Poznań. No z racji finansowania przez miasto, odbiorcami są mieszkańcy Poznania. W ramach Prozdrowotnego Klubu Seniora tutaj już oferujemy całą bogatą ofertę zajęć grupowych i to są zajęcia zarówno takie aktywizujące ruchowo, zajęcia takie kulturalno-oświatowe, zajęcia edukacyjne o bardzo różnym charakterze. Generalnie one się opierają o taki harmonogram zajęć, który tworzymy zawsze na początku miesiąca, przekazujemy zainteresowanym osobom. Nabór jest otwarty, to nie jest tak, że to jest zamknięta grupa, czyli że no w styczniu na przykład zrekrutowaliśmy powiedzmy 15-20 osób i już nikt do nas nie może dołączyć. Nie, zapraszamy inne osoby również, czyli wszystkie te, które jeszcze nie miały możliwości skorzystania z naszej oferty. Dodam też, że oprócz tych zajęć grupowych, które proponujemy uczestniczkom i uczestnikom, mamy tutaj również pulę właśnie takich specjalistycznych konsultacji, czyli jeżeli dany senior, seniorka mają jakąś taką potrzebę skonsultowania różnego rodzaju trudności, dolegliwości ze specjalistą, to również w ramach Prozdrowotnego Klubu Seniora mogą skorzystać z takiej konsultacji u nas w fundacji.
Mówimy o takich dolegliwościach głównie neurologicznych.
Tak, głównie neurologicznych, to chciałabym podkreślić, że generalnie profil działania Fundacji Orchidea, niezależnie czy my mówimy o wsparciu w ramach na przykład projektu tego poprawa stanu psychicznego, fizycznego czy Prozdrowotny Klub Seniora, to zdecydowanie kierujemy do osób z takimi trudnościami w zakresie takim funkcjonowania poznawczego, fizycznego, związanego z obszarem neurologii. Czyli na przykład, jeżeli są to osoby, które doświadczyły udaru mózgu albo mają jakieś trudności z pamięcią, z koncentracją uwagi, to zdecydowanie to są obszary, które nam są bliskie. Mamy tutaj cały zespół doświadczonych specjalistów, którzy z przyjemnością fachowo pomogą.
Fundacja Orchidea mieści się przy ulicy Hetmańskiej na Łazarzu, ale jest to oferta skierowana do całego miasta, do mieszkańców wszystkich dzielnic Poznania.
Jak najbardziej. Oczywiście jesteśmy na Hetmańskiej 15 dostępni i telefonicznie, również i mailowo, więc jeżeli ktoś miałby jakieś wątpliwości, to może wcześniej do nas zadzwonić, ale zapraszamy wszystkich z całego Poznania, nie tylko z Łazarza.
Szczegóły na profilu facebookowym Fundacji Orchidea. Dziękujemy za uwagę. Ten program i poprzednie można odsłuchać na stronie internetowej Radio Poznań FM w zakładce Audycje. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.